Wyobraź sobie, że siedzisz przy biurku, robisz swoje, a nagle dzwoni telefon. Nieznany numer, odbierasz trochę z automatu, trochę z przyzwyczajenia. Po drugiej stronie cisza, chwilowe zawahanie, a potem spokojny, aż nienaturalnie spokojny głos.
Doktorze Epstein, nie chcę pana straszyć, ale na podstawie tego, co nam pan pokazał i nad czym pan pracuje, podejrzewam, że w ciągu najbliższych miesięcy może pan zginąć w jakimś nieszczęśliwym wypadku.
To nie cytat z thrillera. To fragment rozmowy, którą rzeczywiście usłyszał w słuchawce dr Robert Epstein. Psycholog, naukowiec, człowiek, który do pewnego momentu był szanowany właściwie wszędzie, gdzie liczy się nauka. Wykształcony na Harvardzie, uczeń B.F. Skinnera, jednego z najważniejszych psychologów XX wieku. Autor tekstów w Nature i innych topowych czasopismach. Facet, który całe życie opierał na sceptycyzmie, doświadczeniach i danych. Nie polityk, nie aktywista, nie internetowy prorok. Naukowiec i to właśnie ten naukowiec usłyszał coś jeszcze od tego samego rozmówcy. Po pierwsze, przyciągnął pan ich uwagę. Po drugie, na pana miejscu zacząłbym uważać. Kogo dokładnie nikt nie powiedział wprost, ale w tej historii szybko staje się jasne, że chodzi o ludzi, którzy nie lubią, kiedy ktoś podważa fundamenty systemu, który przez lata działał w ciszy. Systemu, który nie tylko pokazuje nam świat, ale coraz częściej decyduje, jak ten świat widzimy. A wszystko zaczęło się od jednego pytania. Co jeśli nie jesteśmy tak wolni, jak nam się wydaje? Doktor Epstein przez lata robił to, co robią naukowcy. Projektował eksperymenty, sprawdzał hipotezy, powtarzał badania, patrzył, co wychodzi, bez wielkich teorii, bez ideologii. Zwykła żmudna praca nad tym, jak technologia wpływa na ludzkie decyzje. Na początku interesowało go coś pozornie banalnego. Jak wyszukiwarki kształtują nasze wybory? Jak to, co widzimy w pierwszych wynikach, wpływa na to, co uznajemy za prawdę? Dla większości ludzi wyszukiwarka to okno na świat. Zadajesz pytanie i zakładasz, że to, co widzisz, jest w miarę neutralne. Po prostu technologia znajdująca najlepiej dopasowane odpowiedzi. Problem w tym, że wcale nie musi tak być. W 2015 roku Epstein opublikował badanie, które gdyby ktokolwiek potraktował je poważnie, mogłoby zatrzymać cały internet na moment w bezruchu. Nadał temu zjawisku nazwę. Search Engine Manipulation Effect. Efekt manipulacji wyszukiwarką, w skrócie SIMI. Brzmi technicznie, ale sprowadza się do jednego zdania. Wystarczy zmienić kolejność wyników wyszukiwania, żeby przesunąć czyjąś opinię. Nie trzeba kłamać, nie trzeba tworzyć fake newsów, nie trzeba pisać propagandowych artykułów. Wystarczy, że neutralne treści poukładasz w odpowiedniej kolejności. Na górze te, które prowadzą w pożądanym kierunku, niżej te, które osłabią ten efekt. Reszta to nie na kolejnych stronach, gdzie mało kto zagląda. Epstein przeprowadził eksperymenty w USA i w Indiach, na różnych grupach wiekowych i społecznych. Uczestnicy dostawali wyniki wyszukiwania na z pozoru neutralne tematy. Żadnych agresywnych nagłówków, żadnych krzykliwych banerów, żadnych nachalnych reklam, a mimo to ich opinie przesuwały się, czasem o 10, czasem o 20%. W niektórych warunkach aż o 80. 9 na 10 badanych nawet nie zauważyło, że coś jest nie tak. Wierzyli, że sami doszli do nowych wniosków, sami zmienili zdanie, sami wybrali. Nie widzieli tylko jednego. Ścieżka, którą przeszli, była im wcześniej ułożona. I to był moment, w którym sceptyk i naukowiec w jednym ciele poczuł coś, co ciężko nazwać inaczej niż lękiem, bo jeśli on z ograniczonym budżetem, w warunkach eksperymentalnych, jest w stanie uzyskać tak ogromny efekt, to co może zrobić firma, która kontroluje większość wyszukiwań na świecie? Firma, która wie, co ludzie wpisują, zanim zdążą to skończyć. Firma, która latami zbiera historię wyszukiwań każdego z nas. W tym miejscu historia nabiera tempa. Z czasem Epstein zaczął słyszeć więcej. Pojawiały się ostrzeżenia mniej lub bardziej bezpośrednie. Ktoś mówił, że wchodzi na pole, którego inni badacze wolą nie dotykać. Czasem ton był niemal przyjacielski, czasem brzmiał jak niewypowiedziana groźba. Jednocześnie zaczęły napływać do niego inne rzeczy. Wyciekające maile, dokumenty, zapisy rozmów, materiały od ludzi, którzy byli bardzo blisko centrum systemu, który badał. Jednym z nich był Zach Voorhees, inżynier pracujący w Google, niesfrustrowany użytkownik, człowiek, który projektował i widział od środka to, co dla nas jest tylko czarną skrzynką z logo Google na górze. Voorhees wyszedł z firmy nie z teorią, ale z papierami, ponad 900 stron wewnętrznych dokumentów, pliki nazwane wprost. YouTube Blacklist, Fake News Watch, Controversial Queries, Fringe Ranking, listy i systemy, których zadaniem było jedno – kontrola widoczności. Nie chodziło o to, żeby coś skasować, chodziło o to, by pewne rzeczy po prostu zniknęły ludziom z oczu. Możesz mówić co chcesz, możesz nagrywać, pisać, publikować, krzyczeć, ale jeśli algorytm uzna, że nie wpisujesz się w preferowany przekaz, Twoje treści nie znikną w prosty, widoczny sposób. One się po prostu nie przebiją. Pojawi się obok nich coś innego, trochę wyżej, trochę atrakcyjniej, trochę bardziej promowane, a ty nawet nie zorientujesz się, że ktoś właśnie wrzucił cię do cyfrowej piwnicy. Kiedy te dokumenty wyszły na jaw, Google nie zaprzeczył ich istnieniu. Nazwał to częścią infrastruktury jakości, mechanizmem do walki ze szkodliwymi treściami, fake newsami, niebezpiecznymi narracjami. Brzmi pięknie, tylko że gdzieś po drodze zniknęło jedno pytanie. Kto decyduje, co jest szkodliwe, kto decyduje, co jest prawdą, kto decyduje, co masz zobaczyć w pierwszej kolejności, a czego nie zobaczysz nigdy. Epstein dotarł do wewnętrznych materiałów szkoleniowych dla ludzi, którzy w Google podejmują takie decyzje. Dokumentu na około 100 stron. Instrukcja dla tych, którzy mają oceniać treści. Co zostawić, co obniżyć, co zepchnąć na margines. Kiedy czyta to na głos, pojawia się tam jedno zdanie, które powtarza się obsesyjnie. Kiedy nie wiesz, jak ocenić daną treść, skorzystaj z własnego osądu. Użyj najlepszego, jakim dysponujesz. Brzmi niewinnie, niby zostawia miejsce na rozsądek, tak naprawdę daje konkretnym ludziom gigantyczną, niemal nieograniczoną władzę nad tym, co widzą miliardy użytkowników. A potem te ich decyzje są używane do trenowania nowych algorytmów, maszyn, które automatyzują kolejne wybory. To już nie jest neutralna technologia. To system oceniania całej rzeczywistości. System zbudowany głównie w jednym miejscu, jednej kulturze, jednej firmie i rozciągnięty na cały świat. Ale historia Epsteina nie zatrzymuje się na wyszukiwarkach, bo w tym samym czasie, gdy badał Simi, Google skręcał coraz mocniej w stronę czegoś jeszcze bardziej wrażliwego. Naszych ciał. W 2018 roku spółka siostrzana Google Verily uruchomiła projekt Baseline, ogromny program zbierania danych medycznych i behawioralnych. Nie tylko tego, co wpisujesz w wyszukiwarkę, gdy szukasz objawów choroby, danych bezpośrednio z twojego organizmu. Tętno, sen, tryb życia, aktywność, nawyki. Do tego dochodziły dane genetyczne, testy DNA. W tym samym czasie Google miał powiązania inwestycyjne z 23andMe, jednym z najpopularniejszych serwisów genetycznych na świecie. Firmą, która dla wielu osób stała się sposobem na sprawdzenie, skąd pochodzą ich przodkowie i czy mają genetyczne ryzyko pewnych chorób. Jeśli chcesz, żebym nagrał o tym osobny odcinek, daj znać w komentarzu. Dr. Epstein mówi o DNA w prosty sposób, ale bardzo obrazowo. To złoto. Dlaczego? Bo jest stałe. Twoje DNA się nie zmienia. Dziś może nie znaczyć wiele, ale za rok, dwa, pięć lat nauka wie o nim więcej. Każde kolejne odkrycie zwiększa wartość tych danych. Na podstawie twojego DNA można przewidzieć nie tylko ryzyko chorób, można odkrywać rodzinne sekrety, można łączyć ludzi, którzy nie wiedzą, że są spokrewnieni. A teraz połącz to z pozostałymi informacjami, które Google ma już dawno. Miejscem, w którym mieszkasz, trasami, którymi dojeżdżasz do pracy, filmami, które oglądasz, pytaniami, które zadajesz w wyszukiwarce w środku nocy, twoim snem, twoim pulsem, twoją słabością do fast foodów, twoją historią oglądania filmów o depresji. To przestaje być tylko profil użytkownika, to zaczyna być profil człowieka, całego, z jego ciałem, myślami, lękami i dziedzicznymi obciążeniami. A to nadal nie koniec. Bo jeśli technologia jest w stanie zobaczyć tak dużo, kolejne pytanie rozbrzmiewa coraz głośniej. Czy potrafi nie tylko obserwować, ale też sterować? I tu wracamy do punktu wyjścia, do eksperymentów Epsteina. Simi, manipulacja wynikami wyszukiwania, zmiana kolejności filmów na YouTube, podbijanie jednych treści, ciche dłubanie przy widoczności innych. Zach Voorhees powiedział kiedyś Epsteinowi zdanie, które powinno zostać z tyłu głowy każdego, kto korzysta z internetu. Możemy włączać i wyłączać bias jak światło, jak przełącznik. W jednym momencie widzisz neutralne wyniki, w drugim dostajesz subtelnie przechylony obraz. Nigdy się nie dowiesz, w którym momencie ktoś pociągnął za dźwignię. A gdyby te wszystkie mechanizmy okazały się za mało niepokojące, zostaje jeszcze jeden moment w historii Google, o którym mówi się zaskakująco mało. 31 stycznia 2009 roku. Zwykły dzień. Do czasu. W pewnym momencie Google zaczyna oznaczać praktycznie cały internet jako niebezpieczny. Nagle każdy link, każda strona, każdy wynik wyszukiwania pojawia się z ostrzeżeniem. Ta witryna może zaszkodzić twojemu komputerowi. Przez około 40 minut sieć jest praktycznie bezużyteczna. Ludzie nie wchodzą na strony, boją się kliknąć, platformy się sypią, strony tracą ruch, świat na moment staje. Google tłumaczy to później błędem, problemem z narzędziem Safe Browsing. Jedna zła wartość, jeden przypadkowy wpis, który doprowadził do globalnej pomyłki. Tyle, że część ekspertów od cyberbezpieczeństwa widzi w tym zupełnie coś innego. Cichy test, sprawdzenie, co się stanie, jeśli jedna firma pociągnie za globalny hamulec. Na szczęście giełdy były wtedy pozamykane. Szkody finansowe były ograniczone, ale przekaz, który wysłał ten incydent, był przerażająco jasny. Google nie tylko łączy świat, jeśli zechce, może go odłączyć. Nie musi dotykać twoich plików, nie musi hakować twojego komputera, wystarczy, że powie ci, że wszystko, co chcesz zobaczyć, jest niebezpieczne. Po tym wszystkim mogłoby się wydawać, że gdy w końcu sprawy trafią do sądu, ktoś zada właściwe pytania. O czarne listy, o ukryte mechanizmy, o manipulację wyborami, o to, czy jedna firma ma prawo decydować o sposobie, w jaki miliardy ludzi widzą rzeczywistość. W 2023 roku Departament Sprawiedliwości USA faktycznie wytoczył Google potężny proces antymonopolowy. Brzmi poważnie. Nagłówki pękały od słów takich jak koniec ery, historyczny moment, przełom w walce z gigantami. Tyle, że zarzuty dotyczyły głównie rynku reklam, umów, dominacji pieniędzy. Epsteina zaproszono do komentowania tych spraw i powiedział coś, co w tej historii wraca jak echo. Nawet jeśli zmuszą Google do sprzedaży Chrome, to i tak wygrają. Dlaczego? Bo przeglądarka to tylko przednia szyba. Prawdziwą kontrolę daje system ostrzegania, lista niebezpiecznych stron, infrastruktura w tle. Niezależnie od tego, kto będzie właścicielem Chrome, i tak będzie korzystał z tej samej listy, z tych samych zabezpieczeń, z tego samego silnika. Google może sprzedać fasadę, nadal trzymając w rękach fundamenty. Epstein posuwa się nawet dalej i mówi, że te sprawy wyglądają tak, jakby pisała je kancelaria samego Google. Głośne, efektowne, dotyczące tego, co wszyscy widzą, ale bardzo ostrożnie omijające to, co najważniejsze. Monitorowanie, profilowanie, manipulacje. I właśnie dlatego postanowił zbudować własny system nadzoru. Nie po to, by podglądać ludzi, po to, by podglądać Google. Nazwali to Monitoring Project. Rozsiana po świecie sieć tzw. agentów, urządzeń i profili, które zachowują się jak zwykli użytkownicy. Szukają, klikają, oglądają, a specjalne oprogramowanie rejestruje wszystko, co pokazuje im wyszukiwarka i inne usługi. Ranking wyników, różnice między użytkownikami, subtelne przesunięcia w czasie. Żadnych domysłów, tylko dane. W ten sposób po raz pierwszy ktoś próbował naukowo udokumentować coś, co wcześniej było tylko przeczuciem. Że rzeczywistość, którą widzisz online, może być inna niż rzeczywistość twojego sąsiada i że te różnice nie wynikają z przypadkowego algorytmu, są efektem konkretnych decyzji. Epstein mówi wprost. To nie jest już kwestia polityki, nie chodzi o to, czy dana władza lub dana partia ma rację. Chodzi o coś znacznie bardziej kruchego, o twoją zdolność do samodzielnego myślenia. Bo jeśli pozwolisz, by system decydował o tym, jakie informacje zobaczysz jako pierwsze, to prędzej czy później przestaniesz rozpoznawać, które przekonania są naprawdę twoje. Możesz mieć wrażenie, że jesteś wolny, że wybierasz, że porównujesz, szukasz, analizujesz, a jeśli wszystkie te kroki odbywają się po ścieżce, którą ktoś dla ciebie wcześniej ułożył, to ile w tym jest jeszcze twojej wolnej woli? Dr Robert Epstein nie jest mesjaszem, nie jest prorokiem, do dziś powtarza jedno. Z natury był sceptykiem. Latami nie wierzył we własne wyniki, dopóki nie zostały powtórzone w innych laboratoriach, dopóki nie przyszły sygnały od sygnalistów, dopóki nie zobaczył dokumentów, które pasowały do jego wniosków, jak brakujące elementy układanki. Na początku badał po prostu wpływ technologii na zachowanie. Dziś mówi, że bada coś innego – psychologię władzy. Bo w świecie, w którym jedna firma może sterować tym, co widzą miliardy ludzi, prawdziwe pytanie nie brzmi już, czy mamy monopol na reklamę, tylko czy mamy monopol na świadomość. Może się wydawać, że to wszystko dotyczy kogoś innego. Tam w Stanach, w wielkich korporacjach, w polityce, do której nie mamy dostępu. Ale pomyśl przez chwilę. Ile razy dziennie oddajesz się w ręce tego systemu? Kiedy czegoś nie wiesz, pierwsze co robisz, to otwierasz wyszukiwarkę. Kiedy szukasz restauracji, lekarza, opinii o leku, informacji o kandydacie w wyborach, o konflikcie, o szczepionce, o jakimkolwiek temacie, którego nie znasz, zaczynasz od jednego miejsca i ufasz, że to, co zobaczysz na ekranie, jest jakąś wypadkową prawdy. Rzadko myślimy o tym, że ktoś zdecydował, co będzie na pierwszej stronie, na którym miejscu, z jakim opisem, który kanał dostanie zasięg, a który zostanie zakupany. Jesteśmy tak przyzwyczajeni do wygody, że nawet nie zauważamy, że w pakiecie z tą wygodą idzie coś jeszcze. Niewidzialna ręka, która układa nam świat. Epstein powiedział kiedyś, że nie odkrył błędu w Matrixie, on pokazał, że Matrix jest prawdziwy, nie jako symulacja rodem z filmu, ale jako struktura sterowania informacją. Algorytmiczna pajęczyna, która zaciska się powoli, spokojnie, bez krzyku, a my wchodzimy w nią z uśmiechem na twarzy, bo daje nam to, co lubimy najbardziej. Komfort. Nie musisz przestać korzystać z technologii, nie musisz wyrzucać telefonu, nie o to chodzi, ale być może warto zadać sobie jedno proste pytanie. Kiedy następnym razem będziesz szukać odpowiedzi, czy to ty wybierasz, co wierzysz, czy może ktoś, kogo nawet nie znasz z imienia i nazwiska, dawno już zdecydował, jakich odpowiedzi wolno ci szukać? Bo jeśli nie zaczniesz o tym myśleć sam, ktoś inny chętnie pomyśli za ciebie, i nawet nie zorientujesz się, w którym momencie to się stało. Jeśli spodobał Ci się materiał, zostaw łapkę w górę, napisz w komentarzu, czy to, co robi Google, jest według Ciebie etyczne i subskrybuj mój kanał Nowy Wspaniały Świat, a jeśli chcesz widzieć więcej moich filmów, koniecznie kliknij też w dzwoneczek. Do zobaczenia.